A w studio radiowiec Marek Stremecki, Muzeum Historii Polski. Dzień dobry, panie Marku.
Witam serdecznie z jarmarku. Mnóstwo to wspaniałości, Maciej.
Tak, i zachęcam, dostałem listę od mojej żony, co mam kupić na jarmarku. Proponuję ci kontakt z twoją żoną, żeby twoja żona powiedziała, co ty masz przynieść z jarmarku do domu.
Zaraz to zrobię.
Ale najpierw informacje. Co dzieje się w Muzeum Historii Polski?
W samym muzeum dobre rzeczy wreszcie po wielu latach stagnacji. A mianowicie rozstrzygnęliśmy, nie do końca, ale rozstrzygnęliśmy przetarg tak zwany na inwestora, który będzie wreszcie budował muzeum. Być może w maju na Cytadeli rozpocznie się budowa Muzeum Historii Polski. Mam nadzieję, że tak będzie po wielu latach i za 3 lata wszystkich możemy zaprosić do największego, najwspanialszego muzeum. Pewnie w tej części Europy.
A kto by stworzył bryłę? Architektem jest kto?
Architekci są z koncernu WXA, którzy najpierw planowali, budowali ten budynek, planowali na Muzeum Wojska Polskiego. Natomiast okazało się, że to jest za duży budynek dla Muzeum Wojska Polskiego i podzieliliśmy się z nim na dwie placówki. 2 budynki będzie miało Muzeum Wojska Polskiego, to główne, centralne Muzeum Historii Polski. Ale to, z czym bardzo bym chciał dzisiaj powiedzieć, bo to jeszcze jest ta przyszłość budowania, to jest plebiscyt na wydarzenie historyczne roku. To jest jedyny tego typu rodzaju plebiscyt. Oceniamy 2017 roku wydarzenia. Wydarzenie historyczne roku. On jest o tyle wyjątkowy, ponieważ w nim mogą wziąć udział wszyscy. To nie jest tylko grupa wąska jurorów, którzy wybierają arbitralnie, bo im się coś tam podoba, ale wybierają to internauci. Owszem, jurorzy są w tej grupie, ponieważ biorą udział w takim pierwszej preselekcji. Wybierają 15 przedsięwzięć, które w tamtym roku zdarzyły się i z tych 15 internauci za pomocą specjalnej strony internetowej zamieszczonej na stronie Muzeum Historii Polski będą mogli głosować. To głosowanie dla internautów zaczyna się 16 kwietnia. A jeszcze są tylko 3 dni i to jest najważniejsza informacja dzisiaj, 3 dni, aby instytucje, osoby prywatne i samorządowe zgłaszały swoje przedsięwzięcia historyczne. Mogłyby to być wystawy, filmy, książki historyczne, e-booki, drogi edukacyjne i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest w 3 kategoriach rozmieszczone.
Czyli to jest jeszcze ta faza wstępna. Jeszcze nie wiemy, co to będzie za 15.
Dokładnie
jeszcze
tak.
Nie było jurorów, jeszcze nie było selekcji, tylko teraz, jeżeli ktoś coś wie na temat wydarzenia historycznego, które ktoś organizował, które było bardzo ciekawe, to te informacje należy przysyłać, jeszcze raz powiedzmy, gdzie?
Muzeum Historii Polski, www.whr.pl, to jest taka strona. Po prostu trzeba wejść na stronę Muzeum Historii Polski i zgłosić za pomocą specjalnego formularza. W tym formularzu będzie co, gdzie, kiedy i jak ta wystawa, to przedsięwzięcie, ta grupa rekonstrukcyjna, co zrobiła w tamtym roku i do nas należy to zgłosić. Spływają ogłoszenia z całego kraju, z całego świata, ponieważ Polacy robią wydarzenia historyczne na całym świecie.
O czym poinformował Marek Stremecki. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego na święta.
Życzył właśnie Marek Stremecki. Na zegarze godzina 8:47.
Radio Poranku.
A że Radio Wnet jest radiem rodzinnym, o tym przekonają się Państwo za chwilę. Ryszard Czarnecki, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry Panu.
Witam Pana, witam Państwa. Właśnie szukam pieniążku, żeby kupić oscypka.
Uwielbiam
oscypki.
Oscypek, no w euro tutaj też można płacić, bo jarmark zawsze charakteryzuje się tym, że jest pewna wolność i pewna tolerancja dla walut, którymi się tutaj posługujemy, ale najpierw...
Szukam waluty narodowej jako jej zwolennik, więc mam nadzieję, że złotówki znajdę w przepastnej kieszeni mojej kurtki, no ale na razie porozmawiajmy.
Będziemy rozmawiać, ale najpierw dowód na to, że jest to rodzinne, że jesteśmy w rodzinie. Tu jest taki wieszak, który czasami się przewraca, bo ma niestabilne nóżki. Na tym wieszaku jest szalik. Może pan poseł widzi, szalik wisi
tak.
I ten szalik należy do pana taty, który był gościem wspólnej naszej audycji z telewizją Republika, więc ten szalik...
Mogę go odebrać w takim razie.
Więc ten szalik jest...
Ojciec ucieszy.
Ten szalik jest do odebrania,
ale
to,
szuka.
Jest, ale to jest wiadomość jednoźródłowa, bo ktoś mi powiedział, że to jest szalik pana taty, ale nie sprawdzałem, nie prowadziłem śledztwa dziennikarskiego, czy to prawda, czy to nieprawda. Będzie można się po naszej rozmowie upewnić.
No wystarczy, że do niego zadzwonię, ale bardzo dziękuję. To już w takim razie ma szalik odzyskany prawdopodobnie.
Dobrze, to co w tej światowej i europejskiej polityce w ostatnich dniach najważniejszego się zdarzyło?
No myślę, że oczywiście wspólne euroatlantyckie sankcje przeciwko Rosji. Uwaga, sankcje dodatkowe, bo mało kto sobie zdaje sprawę, bo już żeśmy do tego przywykli, bo to już bądź co bądź 4 lata trwa, że przecież cały czas obowiązują przedłużane co pół roku sankcje ekonomiczne wobec Federacji Rosyjskiej i co pół roku Unia Europejska jednogłośnie, mimo że tam niektóre kraje tam się chcą wyłamać, chciały się wyłamać Włochy, rządzone przez lewicę, Węgry rządzone przez Orbana, Grecja narzekała, Cypr narzekał, no ale jakoś wszyscy się w końcu podporządkowują i te sankcje gospodarcze co pół roku, podkreślam, co pół roku, na pół roku przedłużane, są w czerwcu tego roku również będą, a pamiętam jeszcze parę miesięcy temu mówiono, że skoro są mistrzostwa świata piłkarskie w Rosji, no to będzie pretekstem dla tej PPR, czyli Partii Przyjaciół Rosji, nieformalnej, ale istniejącej w Europie Zachodniej, żeby te sankcje zawiesić, ograniczyć, poluzować. No, po tym, co stało się w Salisbury w Wielkiej Brytanii, po otruciu kolejnego przewrobionego agenta i jego córki przez Rosjan, którzy nawet nie kryją, że to oni, bo używają specjalnie rosyjskiej substancji, jakby, żeby, no tak, za rękę ich nie złapać, ale wszyscy wiedzą, że to oni i właśnie o to im chodzi, żeby wiedzieli, żeby narody dawnego Związku Sowieckiego żyły dalej w strachu, żeby elity tych państw też się bały Rosji dalej.
Ale, czy my wiemy tak naprawdę, o co chodzi? Po co ta manifestacja była Władimirowi Putinowi na kilka dni przed wyborami, w których miał pewne zwycięstwo i na kilka miesięcy przed Mistrzostwami Świata w piłce nożnej?
Trzy powody. Po pierwsze jednak wybory, a ponieważ...
I tak miał 70%, bo tyle chciał.
Uwaga, zwracam uwagę, że jemu nie chodziło o zwycięstwo, tylko jemu chodziło o frekwencję, bo chce mieć w ten sposób silniejszy mandat pseudodemokratyczny w rozmowach z nami, z Zachodem. I na ten wizerunek takiego cara, który jest surowy i tych, którzy zdradzili, karze w sposób zdecydowany, on pracował. No, przypomnę jego wypowiedź mało parlamentarną, są nas też kobiety, ale Putin kiedyś powiedział, że zdrajców dopadnie nawet w kiblu. Koniec cytatu. Więc no, to właśnie chciał pokazać, że tych zdrajców, którzy zdradzili matuszkę Rosję, on potrafił karać. To był pierwszy powód. Drugi powód to wyraźnie przestraszyć kraje, które są lub Putin chciałby, żeby były w rosyjskiej strefie wpływów ekonomicznych, militarnych, politycznych. Często są to dawne republiki sowieckie, które w tej chwili bądź już doszlusowały do Unii Europejskiej, typu kraje bałtyckie, bądź też podjęły decyzję o podpisaniu umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, a to znaczy na przykład konkretnie Ukraina, Gruzja, Mołdawia. I trzeba te kraje lub inne, typu Białoruś, które też tak trochę w tą, trochę w tą, się zapatrują, żeby je po prostu przestraszyć, zaszantażować. No i wreszcie, po trzecie, wydaje się, że tutaj Putin chciał osiągnąć jeszcze jeden cel, mianowicie, myślę, nie spodziewał się wielkiej reakcji Zachodu, chciał pokazać, że trzeba z nim rozmawiać, jeżeli chce się rozwiązywać sprawy strategiczne, na przykład pokój na Bliskim Wschodzie, to trzeba z tą Rosją, która stosuje takie brutalne, drastyczne środki, rozmawiać i to było też jego trzecim celem.
Ale by nastawił opinię publiczną Zachodu przeciwko Rosji, A w kontekście są te mistrzostwa świata w piłce nożnej, które zawsze są propagandowym sukcesem, może nie reprezentacji rosyjskiej, bo ona przegrywa ostatnio mecze, 3-0 i 3-1 przegrała dwa mecze u siebie z Brazylią i z Francją, ale sukcesem politycznym. Przyjmuje premiera Wielkiej Brytanii, prezydenta Francji. Tego wszystkiego nie będzie miał w Moskwie, nie będzie miał tego show propagandowego. Po co mu to?
A ponieważ te trzy cele, o których mówiłem,
są ważniejsze.
To Putin jest przyzwyczajony do tego, że jak jest co roku defilada, pokaz siły rosyjskiego oręża 9 maja, bo to nie 8 maja obchodzi jak Europa Zachodnia, tylko 9 maja, dzień wyzwolenia, dzień wygranej z Niemcami, no to wtedy na trybunie honorowej obok Putina nawet prezydent Czech, dość taki otwarty na argumenty Kremla, Miloš Zeman nie stoi, tylko Dodon. Dodon to prezydent Mołdawii, prorosyjski i praktycznie nikt poza tym z osób rozpoznawalnych. W związku z tym jemu to specjalnie nie przeszkadza. Skąd myślę, że Putin był trochę zaskoczony reakcją, bo ta reakcja była chyba silniejsza niż przypuszczał, reakcja świata zachodniego. No, tutaj zwłaszcza nie spodziewał się skali ilości państw, które jednak tych dyplomatów, symbolicznie, bo symbolicznie, ale rosyjskich dyplomatów
Czy reakcja Moskwy na wydalenie dyplomatów już była, czy jeszcze oczekujemy? No
ona jest zapowiedziana, zapewne będzie adekwatna, chociaż nie sądzę, żeby jakiś zamknęli może konsulat amerykański, a nie przypadkiem w Seattle Amerykanie zamknęli konsulat rosyjski, bo tam przecież w pobliżu jest fabryka Boeinga, po pierwsze, a po drugie, no tam też jest również duża baza marynarki wojennej amerykańskiej i już od dawna amerykański wywiad mówił rządowi amerykańskiemu zamknąć ten konsulat. No i w końcu Donald Trump zamknął.
A my znaleźliśmy szpiega w Ministerstwie Energetyki. Zna pan jakieś szczegóły?
No, nie znam szczegółów, poza tym, że byłoby dziwne, gdyby Rosja, która szpiegów zawsze miała, nie szpiegowała kraju, z którym sąsiaduje, a Polska sąsiaduje, no, niewielki ślad granicy, obwód królewiecki, kaliningradzki, ale jednak, to nie pierwszy rosyjski szpieg w Polsce. Polska jest największym krajem naszego regionu, największym członkiem NATO i Unii, z którym Rosja sąsiaduje, no więc jest rzeczą oczywistą, że Rosja ma tutaj swoich agentów, ma swoich śpiochów tak zwanych, uśpionych agentów, ma też agentów wpływu, którzy może kasy nie biorą, nie są na payrollu, nie biorą, nie są jurgieltnikami, jak to było w okresie targowicy, ale są politycznymi idiotami dla Rosji, to zresztą czytając różne gazety i słuchając różnych, oglądając różne media, widać, że taka PPR jest nie tylko na Zachodzie. PPR, czyli Partia Przyjaciół Rosji, ona w Polsce istnieje.
A po czym poznać PPR? Po jakich wypowiedziach?
Na przykład po bezkrytycznym mówieniu tak, na pewno pod Smoleńskiem była katastrofa, nie dyskutujmy, to już zostało dawno przesądzone. No to jest rosyjska wersja wydarzeń. Ja nie mówię, że tam był zamach, bo tego ani pan, ani ja tego nie wiemy, ale przesądzanie z góry, że to była katastrofa, no albo to świadczy, że niektóre środowiska dziennikarskie, polityczne, które robiły karierę na dezinformowaniu na temat Smoleńska i na byciu pewną tubą propagandową dla propagandy rosyjskiej w tej kwestii, powtarzanie o pijanym generale Błaściku, mówienie o tym, że polscy podchodzili cztery razy, to powtarzano te brednie, na tym robiono kariery polityczne i dziennikarskie, no a teraz przyznanie się, że się kłamało, byłoby no, zanegowaniem tej kariery.
Powiedział pan o tych sankcjach, które solidarnie Zachód wprowadza w stosunku do Rosji.
Dodatkowe sankcje,
ale Nord Stream 2, czyli najważniejsza inwestycja rosyjska z udziałem firm, które są bezpośrednio albo prawie bezpośrednio należą do Władimira Putina, ruszy za chwilę, bo już wszystkie zgody Nord Stream 2 ma.
To prawda i to pokazuje pewną siłę Niemiec w Komisji Europejskiej, bo ewidentnie łamiąc wspólną politykę energetyczną Unii Europejskiej i nawet łamiąc dotychczasowe regulacje, Niemcy sobie to załatwiają, tak jak kiedyś sobie załatwiały pomoc publiczną dla niemieckich stoczni, gdy Polska była za to karana i bita, gdy w dalszą skalę tą pomoc dla polskich stoczni usiłowała.
Ale ponieważ to jest najważniejsza strategiczna sprawa z punktu widzenia Kremla, to przecież Władimir Putin może śmiać się z tych wszystkich sankcji, które wprowadza Zachód, skoro najważniejszą inwestycję strategiczną przeprowadzi.
To prawda, ale zwracam uwagę na narastające wkurzenie, tak to powiem delikatnie, Zachodu. To może jeszcze przeprowadzi, ale proszę przypomnieć, kiedy zamordowano Litwinienkę, nie było żadnej reakcji. Także dlatego, że wtedy Wielka Brytania, o czym się nie mówi, nie chciała przyznać, że to by zrobiła Rosja. Potem był zabór Krymu, była de facto okupacja przez ich ludzi Ukrainy Wschodniej i wojna hybrydowa z naszym sąsiadem, z Ukrainą. Teraz jest Skripal. Te cały czas akty wrogie wobec Zachodu spowodowały, że nastąpił pewien punkt ciężkości. No, jednak jeżeli blisko 20 państw Zachodu w sumie podejmuje tego typu sankcje, no tego nigdy nie było w historii. Nawet w okresie zimnej wojny tego nie było. W związku z tym no, uznano, że co za dużo, to nawet ta europejska czy euroatlantycka krowa nie zje.
Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że sprawy między konfliktów między Komisją Europejską a Polską w 60-70% są załatwione. Pan zgadza się z premierem, tak jest, czy uważa pan, że jest inaczej?
No, spędziłem z panem premierem parę godzin akurat równo temu, tydzień temu w czwartek w Brukseli, kiedy był na szczycie, nie tylko Unii Europejskiej, także był keynote speakerem, głównym mówcą na szczycie naszej europejskiej partii, Sojusz Konserwatystów i Reformatorów w Europie. Mówił dość podobnie, on już mówił tak mówiąc precyzyjnie 65-70%, trochę więcej. Ja bym powiedział w ten sposób, no pole kompromisu jest, Juncker chce zgody, myślę, że część komisarzy zgody nie chce, bo względów politycznych bądź ideologicznych Polski nie lubią, bądź w interesie i krajów jest jednak trochę zmniejszanie roli Polski, a takim zmniejszaniem roli Polski, ukaraniem Polski byłoby wszędzie procedury artykułu 7 i generalnie jakieś tam w takiej czy innej formie sankcji, czy symbolicznych, czy realnych wobec Polski. Natomiast no, myślę, że jest na to szansa. Oczywiście to byłoby dobre, bo zamknięcie frontu, ale uwaga, nie zamknięcie w ogóle, tylko zamknięcie na jakiś czas, bo myślę, że bardzo często interesy Polski i Unii mogą być sprzeczne, czy też mówiąc ściśle interesy Polski, poszczególnych krajów członkowskich Unii mogą być sprzeczne. I jeszcze nieraz będziemy mieli do czynienia z pewnym falowaniem i tąpnięciem w relacjach Warszawa-Bruksela. Musimy bronić własnych interesów i koniec, kropka.
Składać życzenia świąteczne.
To prawda, to nie jest Boże Narodzenie, chociaż za oknem jest śnieg i temperatura blisko zera, to jest są święta Wielkiej Nocy, zmartwychwstania naszego Pana. Wszystkim życzę wesołych, radosnych, spokojnych, rodzinnych, takich prawdziwie polskich świąt, no mimo, że mamy śnieg na zewnątrz, a to świadczy tylko o tym, że ta cała ideologia globalnego ocieplenia jest psu na budę.
Ryszard Czarnecki, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję
bardzo
za rozmowę i sprawę szalika proszę
ojcowskiego
wyjaśnić.
Ale osypek też kupię.